Intensywne bombardowania czasów II wojny światowej spowodowały doszczętne zniszczenie Warszawy czy Berlina. W opłakanym stanie był Rotterdam czy Londyn. Mocno ucierpiała infrastruktura kolejowa, mosty, drogi, flota handlowa. Państwa miały puste skarbce. Ludność liczona w milionach była bezdomna czy cierpiała z głodu. Po drugiej stronie oceanu Stany Zjednoczone z ograniczonymi stratami, pełne rezerw złota z rozwijającą się produkcją, rolnictwem, nie doświadczyła nigdy wcześniej takiego wzrostu gospodarczego jak właśnie w czasie II wojny światowej. Amerykanie produkowali pełną parą nie tylko na własne potrzeby, ale i na potrzeby aliantów. Środki, jakie poszły z planu Marshalla, trafiły do Europy głównie na zakupy amerykańskich dóbr i surowców. Plan nie był pewniakiem od samego początku. Niemiecka inwazja zdewastowała Związek Sowiecki, czyniąc bezprecedensowe szkody o wymiarze historycznym. Dlatego Moskwie wyjątkowo zależało na tym, żeby mieć długo święty spokój. A ten był w zasięgu ręki pod warunkiem, że Związek Sowiecki będzie kontrolował sprawy wewnętrzne swoich sąsiadów. Liczne konferencje aliantów pokazały, że przyszłość Niemiec czy Europy Wschodniej nie rysowali wszyscy jednakowo. We Francji de Gaulle pragnął ożywienia francuskiej gospodarki. Do tego celu wyznaczył ekonomistę Jean Moneta, który potem przyczyni się do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli przodka Unii Europejskiej. Jean Monnet zaproponował plan na przyszłość Niemiec. Chciałby Francja kontrolowała niemieckie złoża węgla, między innymi w zagłębiu Rury. Pomysł się nie wszystkim spodobał. W USA sekretarz skarbu zaproponował swój plan. Henry Morgenthau między innymi proponowałby rozbić trzecią Rzeszę na Niemcy północne, Niemcy południowe i odłączyć od nich Austrię. Uprzemysłowione rejony miały być pod międzynarodowym zarządem ONZ-u. Całkowita demilitaryzacja, likwidacja przemysłu ciężkiego poprzez przekazanie go aliantom w ramach reparacji, obsadzenie państw aliantami, czy nawet wprowadzenie zakazu posiadania przez Niemcy samolotów, w tym nawet szybowców. Najważniejsze jednak było to, żeby sprowadzić Niemcy do poziomu państwa wyłącznie rolniczego. Ich gospodarka miała być zredukowana do poziomu 50% zdolności z 1938 roku. Aliantom się nawet plan demontażu 1500 wyznaczonych fabryk spodobał. Było tylko kilka problemów. Jednym z nich było to, że ziemie poniemieckie, jakie przyłączono do Polski, stanowiły znaczną część niemieckich żyznych gleb. Do tego sowiecka strefa najbardziej obfitowała w żyzne tereny rolne, a w strefie amerykańskiej czy brytyjskiej już nie. Wynikający stąd niedobór żywności był dotkliwy. Do tego dotkliwa zima i wyszło na to, że w 2 lata po zakończeniu wojny gospodarki europejskie nie wykazywały wzrostu, choć Niemcy otrzymywali sporo ofert z Europy Zachodniej na ich węgiel czy stal, to ci mieli związane ręce, bo alianci nie pozwalali Niemcom handlować. Ale Stany Zjednoczone niepokoiło co innego. Narastające tendencje komunistyczne w zachodniej Europie. Amerykański prezydent Harry Truman postanowił, że nie leży w amerykańskich interesach utrata wpływów w tym rejonie świata. Amerykańskie wsparcie miało jednoznacznie w jego oczach zdławić rozprzestrzeniające się sowieckie wpływy w całej Europie. W Stanach zaczęły się pojawiać głosy, że ze świeżo utworzonych Niemiec, po tym jak im odebrano żyzne tereny na rzecz Polski, nie da się stworzyć nagle państwa rolniczego. Chyba że natychmiast przesiedli się 25 milionów ludzi. Przeprowadzona inspekcja powojennych Niemiec wykazała, że jest niezbędna konieczność przywrócenia wolnego handlu i wprowadzenia integracji gospodarczej Europy. To wszystko, łącznie z rosnącą obawą rozprzestrzeniania się komunizmu, spowodowało, że plan Morgenthau rzucono w kąt. Nowy sekretarz stanu, George Marshall, propagował, że uporządkowana i prosperująca Europa wymaga gospodarczego wkładu stabilnych i produktywnych Niemiec. Pozwolono Niemcom produkować odtąd dwukrotnie więcej stali. W ciągu 2 lat, do 1947 roku, Ameryka wpompowała w Europę 9 miliardów dolarów, czyli równowartość jakichś 120 miliardów dzisiaj. Pierwsza połowa 1947 roku upłynęła pod znakiem negocjacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim. Po wielu tygodniach okazało się, że Stalin nie był specjalnie zachwycony nastawieniem Amerykanów na rozwiązanie problemów gospodarczych Niemiec. Gra na czas Moskwy stawała się coraz bardziej ewidentna dla Waszyngtonu, więc postanowiono nie zwlekać już dłużej. Marshall na Uniwersytecie Harvarda oficjalnie zaproponował Europie pomoc. Powiedział: napisał, że cytuję: każdy rząd wyrażający chęć pomocy w odbudowie spotka się z pełną współpracą po stronie Stanów Zjednoczonych. Rząd amerykański, przeczuwając, że plan raczej nie spotka się z aprobatą swoich obywateli, zorganizował tego samego dnia prezydentowi Trumanowi konferencję prasową, by odciągnąć uwagę prasy od wypowiedzi marszala. Plan się udał, Amerykanie o tym się nie dowiedzieli, a Europejczycy jak najbardziej. Stalin, kiedy dowiedział się na temat planu, nie był zły. W ogóle tak naprawdę sądził, że pomysł jest całkiem w porządku i że plan jest do zrealizowania. Uważał tak do czasu, kiedy dowiedział się, że kredyty zostaną wyłącznie rozszerzone, jeśli się wyrazi zgodę na współpracę gospodarczą. Czarę goryczy przelało to, że Niemcy również otrzymałyby pomoc na takiej samej zasadzie. Stalin nie mógł zgodzić się dobrowolnie pomniejszyć swoje wpływy w zachodnich Niemczech. Kiedy planowano spotkanie w Paryżu w sprawie planu Marszala, Czechosłowacja i Polska wyrazili chęć udziału. Interwencja Stalina zmieniła zdanie Czechosłowacji. Stalin z kolei przekonał władze polskie, żeby nie uczestniczyć dzięki obietnicy otrzymania 5-letniego porozumienia handlowego na $1 miliard, kredytu na $450 milionów, czyli równowartość dzisiejszych ponad $17,5 miliarda. Do tego Stalin dorzucił 200 tysięcy ton ziarna natychmiast, no i ciężkiej jeszcze maszynerii. Cały blok wschodni odmówił uczestnictwa w planie Marszala. Alternatywnie zastosowano plan Mołotowa, zaś znamienne było spotkanie europejskich partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie, gdzie wszystkie zobowiązały się walczyć z obecnością imperialistycznych Stanów Zjednoczonych w Europie wszelkimi dostępnymi środkami, z sabotażem włącznie. Negocjacje paryskie były długie i mozolne. Poskutkowały tym, że do Stanów trafia dokument, w którym Europejczycy proszą o $22 miliardy. To dzisiejsze $270 miliardów. Już na starcie Kongres amerykański zbił kwotę do $17 miliardów. Końcem końców przez 4 lata przekazano $12 miliardów, czyli $147 miliardów obecnych. Do 1950 roku w Niemczech wyczyszczono 706 fabryk z wyposażenia, a produkcję stali ograniczono do 6,7 miliona ton. Analitycy przekonują, że plan Marszala nie był instrumentem, który wygrywał melodię wzrostu gospodarczego Europy Zachodniej. Przyczynić się do wzrostu wydajności pracy? Tak. Odbudowanie zaufania inwestorów? Tak. Ale przyczyniać się bezpośrednio do rozwoju gospodarczego? Nie. Wielu historyków czy ekonomistów krytykuje plan Marszala, twierdząc, że odbudowa gospodarcza przychodzi poprzez oszczędzanie, gromadzenie kapitału czy prywatną przedsiębiorczość, a nie przez duże dotacje gotówkowe. Wstydliwą prawdą jest, że dolary pozwoliły rządom w Europie ukryć swoje wątpliwe decyzje ekonomiczne. Holandia otrzymane środki poświęciła na rzecz indonezyjskiej wojny o niepodległość. Francja swoje środki poświęciła na finansowanie swoich sił wojskowych w południowo-wschodniej Azji. Według niektórych badań rozrzutnie wykorzystywane środki przez rządzących przyczyniło się do rozkwitu korupcji, która w następnych latach tylko rosła. Trudno oprzeć się wrażeniu, że plan Marszala był imperialistycznym planem gospodarczym Stanów Zjednoczonych, gdzie Waszyngtonowi zależało na przejęciu kontroli nad zachodnią Europą, tak jak Sowieci przejęli kontrolę nad Europą Wschodnią. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie kciuki w dół. A jeżeli Wam się średnio podobało, to dajcie jednego dużego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. No i my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was obowiązkowo zostawi komentarz. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.